Strefa komfortu.
Iwona Dębska, witam ponownie, tym razem w towarzystwie pana Radosława Młynarczyka i pana Marcina Myśliwczyka. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Panowie mają rodzaj, no użyję tego słowa, misji, żeby pokazać społeczeństwu, jak ważne jest dostrzeganie na rynku pracy i właśnie w społeczeństwie ludzi z neuroróżnorodnością, ludzi często określanych jako osoby atypowe.
Tak, misji, która jest związana z tym też, co robimy zawodowo, więc z jednej strony jest to element misyjny, ale z drugiej strony cel społeczny.
No i też właśnie akcja społeczna, tak, którą tak panowie jest. Zaczęli realizować i którą konsekwentnie pewnie popychają państwo do przodu. Zaraz będziemy sobie to wszystko uszczegóławiać.
A ja z kolei mam jakieś poczucie misji społecznej na różnych poziomach i kiedy poznaliśmy się z Marcinem właśnie na takiej stopie zawodowej, powiedzmy instytucjonalnej, no to od razu wpadłem na pomysł zrobienia takiego szerszego programu, który by adresował problem neuroróżnorodności. Przepraszam, może nie problem. Znowu, tutaj język sam podsuwa zagadnienie neuroróżnorodności w środowisku pracy, ale i nie tylko. No dlatego też tu jesteśmy, żeby nie zamykać się w środowisku pracy, ale w ogóle mówić o tym głośno, bo to wcale nie jest taki oczywisty temat, jak nie wiem, teraz wszyscy martwią się o ESG i ekologię, no to ja myślę, że jesteśmy z neuroróżnorodnością w tym miejscu, w którym ESG było, nie wiem, 10 lat temu.
Powiedział pan problem, przepraszam panie Marcinie, zaraz oddam panu głos, bo rzeczywiście myślę, że my jako społeczeństwo jednak mamy problem z tym, żeby zrozumieć może przede wszystkim ludzi atypowych, czy ludzi z neuroróżnorodnością. Też bardzo często stygmatyzujemy, a przede wszystkim brakuje nam wiedzy. Nie wiem, czy panowie też odnoszą takie wrażenie.
Tak, i przede wszystkim dlatego zdecydowaliśmy się na tą akcję edukacyjną, która ma tak naprawdę wymiar edukacyjny, społeczny, jest zaadresowana do trójmiejskich firm. Właśnie w takim celu, żeby szerzyć wiedzę na temat neuroróżnorodności, czym ona jest, czym nie jest, burzyć mity i tak naprawdę pomagać organizacjom trochę w bardziej świadomy sposób zarządzać tematem neuroróżnorodności. Natomiast chciałem się odnieść, Radek, do tego, co powiedziałeś o problemie. To jak gdyby użycie słowa problem w kontekście neuroróżnorodności zarówno pod kątem wiedzy, świadomości społecznej, jak i też problemu, którego doświadczają, czy barier, które doświadczają osoby neuroatypowe na rynku pracy, uważam, że nie jest błędem i też faktycznie możemy w ten sposób tak do tego podchodzić.
No właśnie, może rozpocznijmy od takich podstawowych informacji, bo myślę sobie, mówiąc o tym, że mamy niepełną wiedzę albo nikłą wiedzę na temat ludzi, którzy mają neuroróżnorodność. Czym jest neuroróżnorodność? Jest taka definicja ukuta przez Judy Singer, to jest australijska socjolożka. Pojawił się ten termin zaledwie 30 lat temu, nawet chyba niespełna, bo w latach 90. ubiegłego wieku. I zdaniem wspomnianej socjolożki neuroróżnorodność to jest koncepcja, która uznaje różnorodne sposoby funkcjonowania ludzkiego mózgu jako naturalny element zmienności biologicznej. No brzmi to dość naukowo, ale wiadomo o co chodzi. Ja myślę, że my kolokwialnie często o takich ludziach myślimy, że są dziwni, jacyś inni, właśnie atypowi, tak? To łagodniejsze określenie, bo z nimi się na przykład nie można dogadać.
Tak, ma pani rację i faktycznie ostatnie lata przyniosły dużo debaty na ten temat. Te pierwotne postrzeganie tematu neuroróżnorodności wynika trochę z takiej koncepcji i nomenklatury medycznej, gdzie to jednostka, która jest neuroróżnorodna, czy posiada jakąś formę neuroatypowości, ze względu na tą neuroatypowość ma problem i nie jest dostosowana do tego, żeby funkcjonować jako pełnoprawny członek społeczeństwa, czy członkini. Natomiast od kilku lat bardzo mocno na neuroróżnorodność patrzy się z perspektywy takiej socjalnej, społecznej, czyli że to nie tyle jednostka ma problem, natomiast społeczeństwo nie jest wystarczająco włączające, żeby z tych naturalnych różnic w neurotypach ludzkich skorzystać w najbardziej optymalny sposób.
Może od razu powiedzmy, co się mieści w neuroróżnorodności. Autyzm, ADHD, dysleksja, dyskalkulia, zespół Tourette'a i zaburzenia rozwoju językowego. Także to jest, można by powiedzieć, używając bardzo teraz nośnego określenia, całe spektrum atypowości. O ile autyzm, ADHD, dysleksja, dyskalkulia to są dość znane terminy, zaraz będziemy zresztą też o tym mówić. To zespół Tourette'a, bardzo przykra przypadłość, która myślę, że też stygmatyzuje i wyklucza część osób ze społeczeństwa.
Zgadza się, no i jeżeli uśredniając, możemy mówić o około 15-20% populacji, która jakąś formą neurotypowości jest dotknięta. W związku z tym już teraz w naszych społecznościach czy w naszych miejscach pracy są osoby, które są neurotypowe, tylko najczęściej, najprawdopodobniej o tym nie wiemy.
Być może jest też spora grupa ludzi dorosłych, która również jest atypowa i kompletnie o tym nie wie, bo nigdy się nie przebadała i funkcjonuje jej się źle, na przykład w grupie, ma z tym jakiś problem, ale to nie wynika z jakiegoś złego charakteru, tylko po prostu z problemów neurologicznych.
Tak, to jest bardzo możliwe, szczególnie, że te liczby, które podał przed chwilą Marcin, przewiduje się, że przez najbliższe do końca 2030 roku i jeszcze myślimy o tym dalej, będą rosnąć z bardzo prostej przyczyny. Po prostu coraz więcej ludzi się po prostu diagnozuje i dotyczy to najmłodszego pokolenia, czyli Gen Z, ale to najmłodsze pokolenie wpływa też na pokolenia starsze, czyli na przykład milenialsów i dalej pokolenie jeszcze rodziców czy swoich dziadków, więc te liczby będą rosnąć. Właśnie samo uświadomienie sobie nawet potrzeby diagnozy albo inaczej niedoszukiwanie się problemów w samym sobie, tylko próba znalezienia wytłumaczenia na właśnie swoje nietypowe zachowania czy jakieś trudności w przebywaniu w społeczeństwie, czy we współpracy nawet w większej grupie, czy to na co dzień, czy to w grupie zawodowej, to zdiagnozowanie tego sprawia, że jednostka zaczyna myśleć o tym nie jako o właśnie o swoim problemie, tylko o jako pewnej naturalnej konsekwencji genetycznej i no, to wpływa to nawet na samoocenę.
Tak, ale też właśnie na jakość życia, tak? Mm-hmm. Zaczynasz myśleć, to nie ze mną jest coś nie tak, ja po prostu tak mam, biologia tak zdecydowała i teraz trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby odnaleźć się w grupie i grupa też powinna wiedzieć, tak? Że to jest osoba atypowa, czy osoba neuroróżnorodna i pewnie jakaś komunikacja powinna zostać wypracowana. Rozumiem, że panowie też do tego dążą, tak? Żeby usprawnić tę wzajemną komunikację.
Tak, jak najbardziej. I ja chciałem tylko przytoczyć taki przykład. W organizacji, której ja jestem częścią, na blisko 600 osób, ponad 500 to są osoby w spektrum autyzmu. I dlatego jak gdyby bardzo mocno pracujemy nad tym elementem, też z bezpośrednich relacji, historii, z rozmów z moimi kolegami, koleżankami z pracy, wiem, że taka diagnoza to jest taki punkt zwrotny w ich życiu bardzo często, bo to jest tak jak gdyby narodzić się na nowo i zrozumieć, jak gdyby uzyskać punkt odniesienia do własnych doświadczeń. I oczywiście to pozwala później podejmować o wiele bardziej racjonalne decyzje zarówno w kontekście socjalnym, związków czy zawodowym, bo pozwala na zrozumienie samego siebie czy samej siebie.
Tak, ja chciałabym jeszcze na chwilę zatrzymać się, bo nie wyjaśniliśmy, a to myślę sobie jest bardzo ważne dla szerszej części odbiorców, czym jest zespół Tourette'a, bo to są osoby często bardzo zdolne, które zachowują się naprawdę w sposób nietypowy, nie są w stanie zapanować nad pewnymi swoimi odruchami, łącznie z tym, że wydają jakieś nieartykułowane dźwięki, mogą na przykład szczekać, no pojawiają się różne problemy i myślę sobie, że to jest trudne i dla jednej, i dla drugiej strony, dlatego warto uczulić akurat na ten aspekt. Bo o ile w autyzmie, tak jak pan powiedział, no to jest całe spektrum i są osoby wysoko funkcjonujące i często można zupełnie nie wiedzieć, że to jest osoba właśnie z autyzmem, że jest po prostu trudna, tak? To w przypadku zespołu Tourette'a, no tutaj sprawa jest dużo bardziej skomplikowana.
Tak, i natomiast faktycznie nie znam procentu występowania zespołu Tourette'a w ogólnej populacji. Może pani tutaj ma te
Tak, ja mam takie dane, od razu mogę przytoczyć. Zespół Tourette'a jest obecny u około od 0,3 do 1% osób, częściej u mężczyzn. Od razu pytanie, czy mężczyźni częściej mają jednak diagnozę w kierunku neuroróżnorodności. Może od razu podam też autyzm, około 1% populacji, z czego częściej diagnozowani są ludzie w wieku dorosłym, ADHD to 5-7% dzieci. Może dysleksja to już nas trochę mniej interesuje. Właśnie, co z tym diagnozowaniem? Czy rzeczywiście mężczyźni częściej niż kobiety?
No niekoniecznie. To znaczy, oczywiście, jeśli posługujemy się twardymi danymi, to zawsze nam wyjdzie, że Marcin, popraw mnie, 3 mężczyzn, 1 kobieta, tak? Tak to się...
Tak, jest mniej więcej tak bias diagnostyczny.
No więc właśnie, tylko że nasz jako społeczeństwa problem polega na tym, jeszcze to są zaszłości takie kliniczne z ubiegłego wieku, że po prostu ta droga kobiet do diagnozy często jest po prostu dłuższa, ponieważ kobietom się przypisuje rozstroje hormonalne, raczej się skłania do diagnozy depresyjnej, schizofrenicznej, właśnie takich chorób, inaczej jednostek chorobowych, psychicznych, a nie do właśnie neuroróżnorodności, co wynika, tak jak powiedziałem, z naszych, jako społeczeństwa, po prostu złych praktyk, złych przyzwyczajeń. Oczywiście medycyna i coraz nowsze pokolenia psychologów, czy też w dalszym stopniu psychoterapeutów, czy też psychiatrów, coraz mniej stereotypowo myślą. No ale jeżeli spojrzymy troszkę z boku na te dane, no to faktycznie stoi jeszcze przed nami duże wyzwanie.
Stoi też przed nami bardzo duże wyzwanie, jeżeli chodzi o społeczeństwo, bo ze statystyk wynika, że o ile w Stanach Zjednoczonych czy w Skandynawii z tym problemem radzą sobie zdecydowanie lepiej, diagnostyka jest pewnie wcześniejsza, szybsza i wiele takich działań, które też panowie tutaj propagują na naszym gruncie, już ma miejsce, a w Polsce dopiero się przyglądamy, mam wrażenie, problemowi, tak?
Tak, świadomość społeczna i w ogóle walka z mitami, tym czym neuroróżnorodność jest, a czym nie jest, faktycznie w Europie Zachodniej czy w Skandynawii jest na dużo większym poziomie. Jak gdyby celem między innymi tej naszej akcji społecznej jest przybliżenie ludziom tematu neuroróżnorodności i jako pierwszym punktem do zrozumienia tematu i do samoświadomości, ale też świadomości osób, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Myślę, że jest to o tyle istotne, że z tematem neuroróżnorodności też bardzo często są związane różnego rodzaju bariery, nie tylko w społeczeństwie, ale też na przykład w środowisku zawodowym.
Zaraz będziemy oczywiście o tym mówić. Ja jeszcze chciałabym, żeby wybrzmiała jedna ważna rzecz, bo też część specjalistów, czy może też społeczeństwo uważało neuroróżnorodność za patologię, a to patologia absolutnie nie jest. To nie są żadne zachowania patologiczne.
Nie, absolutnie, ale tutaj właśnie w tym widzeniu patologicznym i to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli to diagnozowanie kobiet i to wszystko, o czym mówi przed chwilą Marcin i to, co pani powiedziała, czyli to zwracanie uwagi na to, że nakreślenie i uświadomienie skali neuroróżnorodności wymaga dużo pracy nie tyle od samych osób atypowych, ale od społeczeństwa. I to jest w zasadzie cały powód, dla którego zaczęliśmy z Marcinem współpracę i tę akcję uświadamiającą, ponieważ no cóż, jesteśmy jako społeczeństwo, i tutaj mówię konkretnie o Polakach, w takim położeniu i w takim, nie wiem, wychowaniu, czy w takiej tradycji, że może niekoniecznie łatwo przychodzi nam wykonywanie pewnej pracy w stosunku do innych albo w stosunku do ogółu. Mówię tutaj po prostu o społeczeństwie obywatelskim. To samo dotyczy, nie wiem, wjazdu samochodów spalinowych do centrum, to samo dotyczy wyrównywania szans każdej grupy, która nie była wcześniej uprzywilejowana. Czyli jakby tłumaczymy i przekonujemy, dlaczego to pan i pani powinna nieco wysiłku wykonać w stosunku do osoby neuroatypowej, żeby korzyści były obopólne, żeby być bardziej włączającą, żeby stworzyć środowisko bardziej włączające. To jest jedno z największych wyzwań, przed jakim stoimy jako społeczeństwo.
Za chwilę będziemy o tym rozmawiać, w jaki sposób możemy stworzyć warunki, żeby osoby neuroróżnorodne, atypowe w grupie miały po pierwsze swoje miejsce, dobrze się czuły i żeby była integracja i korzyści oczywiście dla wszystkich. I takie pytanie zamykające tę pierwszą część naszej rozmowy. Czy jeżeli są dwie osoby na rekrutacji, jest osoba neuroróżnorodna i osoba, no powiedzmy typowa, tak? Już bardzo szerokie pojęcie kolokwialne. Na starcie kto ma większe szanse? Czy to trudno powiedzieć?
Ta osoba, która jest w stanie efektywniej się sprzedać w procesie rekrutacyjnym.
No to od razu, czy efektywniej sprzeda się osoba neuroróżnorodna, czy raczej
nie?
No właśnie. Pan tak trochę wymijająco tak odpowiedział na to pytanie. Zaraz będziemy się zastanawiać, z czego to wynika i co rzeczywiście możemy zrobić, żeby sytuacja ludzi neuroróżnorodnych na rynku pracy i w społeczeństwie po prostu była lepsza. Pan Radosław Młynarczyk i pan Marcin Myśliwczyk to są moi państwa goście. Wracamy do rozmowy już za chwilę.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
W Wracamy do rozmowy. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj z panem Radosławem Młynarczykiem i panem Marcinem Myśliwczykiem. Obaj panowie mają misję, chyba to jest właściwie użyte słowo, misję na rzecz ludzi z neuroróżnorodnością. Próbują panowie pokazać społeczeństwu, jak ważne jest, żebyśmy wszyscy byli równi, po prostu, mówiąc najprościej. I też w jak czasami trudnej i skomplikowanej sytuacji, nie z własnej winy i z własnej woli, są ludzie atypowi czy ludzie neuroróżnorodni. Zakończyłam takim pytaniem, czy osoby na rozmowie rekrutacyjnej, osoba neuroróżnorodna i osoba typowa, mają równe szanse? Pan Marcin powiedział, że raczej nie. Z czego to wynika? Osoba neuroróżnorodna zawsze będzie miała, czy prawie zawsze będzie miała nieco trudniej.
Tradycyjne procesy rekrutacyjne faktycznie gloryfikują umiejętności społeczne i komunikacyjne. A jak wiemy, dla niektórych form neurotypowości te umiejętności są troszkę mniej dostępne. Szczególnie dotyczy to osób autystycznych, które takich umiejętności nie posiadają. W związku z tym raz, już zaczynając od samego ogłoszenia rekrutacyjnego, o wiele mniejszy wpływ kandydatur statystycznie jest ze strony osób neuroatypowych, dlatego że osoby neuroatypowe bardzo często są bardzo skromne w kontekście swoich umiejętności i w związku z tym nie decydują się na aplikowanie na daną rolę, jeżeli nie spełniają 100% wymagań. Ogłoszenia rekrutacyjne są napisane w taki sposób, że faktycznie szukają osób z bardzo bogatym doświadczeniem i z szeregiem umiejętności. Jeżeli osoba takich umiejętności nie spełnia, to bardzo często takiej aplikacji na rolę nie złoży. Jak już dojdzie do spotkania osoby neurotypowej z rekruterem, to rekruter bardzo często wybiera osoby, które są w stanie odpowiednio uargumentować i odpowiednio sprzedać swoje umiejętności, czyli opowiedzieć o swoim doświadczeniu związanych z daną rolą. Natomiast faktycznie osoby neuroatypowe takich umiejętności bardzo często nie posiadają, co nie ma bezpośredniego przełożenia na to, w jaki sposób dana osoba będzie pracować później na stanowisku pracy, albo jak wartościowym pracownikiem w danej roli będzie. Po prostu nie te umiejętności bardzo często są sprawdzane w procesie rekrutacyjnym.
Ale to też wynika z tego, że na przykład osoba neuroróżnorodna ma kłopot z wysławianiem się, z używaniem kwiecistego języka na przykład, tak? Te zdolności lingwistyczne są na trochę słabszym poziomie.
Oczywiście jak gdyby neuroróżnorodność czy atypowość nie definiuje tego, kim dana osoba jest w pełni, bo oczywiście wpływa na to szereg różnych innych cech, doświadczeń tej osoby. Natomiast tak, szczególnie w przypadku autyzmu, w tym obszarze poruszam się trochę częściej statystycznie, autyzm wpływa na umiejętności komunikacyjne i społeczne danej osoby i osoby, które mają te umiejętności na troszkę niższym poziomie, faktycznie są od razu mniej uprzywilejowane.
Z drugiej strony też osoby dotknięte ADHD, czy zdiagnozowane jako osoby właśnie z tym, powiedzmy...
Stanem?
Stanem, o, dziękuję uprzejmie, znowu szukałem słowa. Również mają problemy ze skupieniem się, w związku z czym, kiedy rekruter szuka kogoś uniwersalnego i zadaje tak otwarte pytanie, jak proszę opowiedzieć o największym wyzwaniu w pracy, no to taka osoba w spektrum autyzmu może z jednej strony niekoniecznie odpowiedzieć wprost na pytanie, ponieważ to nie jest pytanie, zadanie wprost. Te osoby potrzebują bardzo konkretnych zadań, a z kolei osoba z ADHD będzie skakała między tematami i będzie sprawiała wrażenie osoby chaotycznej i osoby no po prostu może zostać niepotraktowana poważnie. I to, że my organizujemy warsztaty i próbujemy tłumaczyć właśnie pracodawcom, w jaki sposób dostosowywać procesy rekrutacyjne i same ogłoszenia, i same procesy, i sposób przeprowadzania rozmowy rekrutacyjnej pod osoby z neuroróżnorodnością nie jest promowaniem osób neuroróżnorodnych, tylko próbowaniem usprawnienia tego procesu w taki sposób, aby także dla pracodawcy była taka korzyść, że znajdzie najbardziej odpowiednią osobę do wykonywania bardzo konkretnych zadań. Bo przecież na koniec dnia chodzi o to, że rekruter szuka osoby, która wykona konkretne zadania, a pracownik, czy neuroróżnorodny, czy nie neuroróżnorodny, szuka dla siebie roli, która odpowiada jego talentom.
No właśnie, od razu porozmawiajmy o talentach osób neuroróżnorodnych, bo to są bardzo często ludzie, którzy mają nieprzeciętne umiejętności, nieprzeciętne zdolności. No kłopot jest, jak pan powiedział, zwłaszcza w spektrum autyzmu z komunikacją, też mówi się o tej obniżonej empatii. Mhm. Jakie korzyści płyną na przykład z zatrudnienia takiej osoby? Często też się mówi, że osoby ze spektrum autyzmu wybierają jakieś indywidualne zawody, bo no, chyba jest najmniejsze ryzyko porażki i najmniej frustracji przeżywają. No, ale też nie każdy ma taką możliwość, żeby pracować indywidualnie, sam na własne konto. I też chyba o to chodzi, tak? Żeby tym ludziom ułatwić trochę.
Tak, znaczy myślę, że tutaj troszeczkę faktycznie jest nawet inaczej. Osoby ze spektrum autyzmu są na wskroś logiczne. Posługują się logiką, ich umysł jest nastawiony na identyfikację konkretnych faktów. Tak samo język jest czasami bardzo bezpośredni, co może zostać odebrane jako niegrzeczność, czy taka wręcz...
Jakiś rodzaj ataku, tak?
Jakiś rodzaj ataków. Natomiast zależy im bardzo na tym, żeby komunikować fakty. I jakkolwiek niekomfortowe one by nie były, to zawsze będą fakty. I faktycznie jest udokumentowanych szereg przewag osób autystycznych w takim obszarze jak właśnie wysoki poziom analityczności, rozwiązywania problemów, umiejętność skupienia na szczegółach, umiejętność rozpoznawania wzorców, zarządzania dużymi zbiorami liczb, czyli takie role czy zawody, które z jednej strony wymagają troszkę takiej przewidywalności, powtarzalności, ale z drugiej strony są wynikowe, są logiczne. I w takich najczęściej zawodach osoby autystyczne świetnie się sprawdzą.
No tak, ale też przy okazji osoba autystyczna, jeżeli jest przekonana do zadania, to będzie do upadłego je robiła. To też jest taka wartość, że jest bardzo konsekwentna i bardzo wytrwała, tak? Jeżeli coś ją interesuje i jeżeli ma przekonanie.
Tak, zgadza się. To jest też potwierdzone naukowo, że osoby w spektrum autyzmu mają dużo większe umiejętności skupienia się na zadaniach, szczególnie jeżeli są połączone z obszarem ich zainteresowań. To jest tak zwany po angielsku, nie wiem czy jest polski odpowiednik, hyperfocus, ale nie dotyczy on osób autystycznych jedynie, dotyczy on także osób ADHD, z ADHD. Dlatego bardzo często mówi się o przewagach osób ADHD, czy takich mocnych stronach osób ADHD w środowisku zawodowym, korporacyjnym. Osoby z ADHD przyjęto, czy bardzo często jako jeden z mitów społecznych, zakłada się, że osoby, które posiadają ADHD, mają problem z koncentracją. Natomiast absolutnie nie. Jeżeli ich zainteresowanie jest połączone z tym, czym akurat się zajmują, to wtedy są w stanie skupić się na projekcie w o wiele większym, głębszym stopniu niż statystyczna osoba. Też są w stanie dostrzec więcej szczegółów. Do tego stopnia, że bardzo często pracują w takim modelu, gdzie trzeba pracować czy ograniczać ich zaangażowanie, dlatego że bardzo często prowadzi ono do wypalenia zawodowego, jeżeli nie ma odpowiedniego wsparcia ze strony pracodawcy. Więc faktycznie te przewagi osób neuroatypowych są, natomiast bardzo często pracodawcy nie są świadomi, w jaki sposób je zidentyfikować i jak z nich skorzystać.
No właśnie, w takim razie jak dotrzeć do pracodawców i czy też z tego powodu jest panów kampania społeczna, żeby uświadomić pracodawców, że zachowania takie czy inne są związane z neuroróżnorodnością i czy też pracodawcy powinni się w jakiś sposób wyedukować. To powinno być powszechne.
Radek?
Z pewnością taki jest cel inicjalny. To kampania to może za dużo powiedziane, bo zaczęliśmy od zaproponowania formy warsztatów takich uświadamiających dla
kilku... No to już początek.
Oczywiście dla kilku partnerów Investing Pomerania. No właśnie dlatego, żeby zacząć. I odbyliśmy 3 takie warsztaty i na pewno wiosną będziemy chcieli do tej formuły wrócić, ponieważ no, wieść się poniosła pocztą pantoflową i coraz więcej pracodawców otworzyło oczy na to zjawisko. I tak jak powiedziałem, nie chodzi o to, żeby promować osoby neuroatypowe, ale żeby każdy tak naprawdę na tym zyskał, bo no, nie da się na tym stracić. Patrząc też w przyszłość, to o czym powiedziałem, że coraz więcej osób się diagnozuje, no to przystosowując nie tylko same procesy rekrutacyjne, ale przystosowując prowadzenie pracownika przez team liderów, czy gdzieś tam dyrektorów zarządzających jakkolwiek, prowadzenie taką indywidualną ścieżką każdego z pracowników, która wykorzystuje ich mocne strony, choćby przez taką formę ankiety swoistej. Po zatrudnieniu pracownika przeprowadzenie ankiety, która definiuje, w jakich warunkach najlepiej by mu się pracowało, na jakich projektach najlepiej by mu się pracowało, no to niezależnie od tego, czy osoba jest neuroatypowa, czy jest neurotypowa, wykorzystanie tych silnych stron jest po prostu zwycięstwem i pracodawcy, i pracownika, a i troszeczkę empatii przyda się na pewno też współpracownikom.
Zgadzam się absolutnie. A proszę powiedzieć, z jakimi trudnościami najczęściej spotykają się na rynku pracy osoby neuroróżnorodne?
W środowisku pracy, to może ja zacznę, zwykłe urządzenie biura. Bardzo często to są osoby, które cierpią na nadwrażliwość na bodźce.
Hałas na przykład.
Hałas, złe natężenie światła, zły kolor nawet światła, zbyt intensywne światło. Takie bardzo proste rzeczy. Albo nawet interakcje w przestrzeniach wspólnych. Nie wiem, w kuchni, gdzieś na korytarzu, gdzie jeżeli jest osoba neuroatypowa, która nie zdecydowała się na, nazwijmy to, wyautowanie, czyli nie przyznała się, nie wyznała tego, że jest neurotypowa z różnych powodów, być może po prostu ze zwykłego wstydu, ponieważ cały czas myślimy stygmatyzująco, no to nie będzie się angażować w te rozmowy, więc będzie odbierana po prostu źle, nieadekwatnie do wyników w pracy, ponieważ wyniki w pracy mogą być fantastyczne, ale to nie będzie się cieszyła dobrą opinią, więc po prostu będzie też pomijana na przykład w różnego typu awansach.
No tak, bo jako grupa bywamy bezwzględni, dość brutalni. Ktoś, kto właśnie ma taką nadwrażliwość na hałas, na światło, na różne inne bodźce, no może być postrzegany przez grupę dziwak, wariat, w ogóle nie chcemy z nim gadać, tak? Mówiąc
albo,
już zupełnie
albo na przykład
kolokwialnie.
Nie decyduje się wyjść na przysłowiowego drinka z grupą przyjaciół, znajomych po pracy i później to faktycznie może rzutować na sposób, w jaki ta osoba jest premiowana, czy wspierana w kolejnych projektach.
No tak, z drugiej strony trudno się nad każdym pochylać i zastanawiać, a może to właśnie jest droga, żebyśmy myśleli indywidualnie o człowieku i nie przyklejali mu łatki, no ale działamy automatycznie. I tak sobie myślę, to nie ja jestem autorką tego powiedzenia, edukacja, 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 tak? To jest pewna parafraza oczywiście.
Zgadzam się w 100%. Świadomość jest pierwszym etapem zmiany. Tak naprawdę zarówno w środowisku społecznym, jak i w środowisku zawodowym. Więc tego typu akcje, inicjatywy, które nakreślają temat neuroróżnorodności szerszej grupie odbiorców, są takim punktem zwrotnym.
Tak, bo też nie o to chodzi, że te osoby przestaną nas drażnić, bo my mamy też do tego prawo, ale musimy patrzeć na to ze zrozumieniem, że owszem, to mnie denerwuje, że on tego nie chce, czy ona tego nie chce, ale to wynika z tego i z tego, tak?
Wspomniała pani faktycznie, że praca indywidualna, praca na mocnych stronach osoby i tego tak naprawdę dotyczy koncept miejsc pracy przyszłości, czyli maksymalizacja potencjału jednostki, czyli w jaki sposób jesteśmy w stanie pracować z ludźmi na bazie ich mocnych stron i wspierać ich w tych obszarach, w których tego wsparcia potrzebują. Niezależnie od tego, czy ktoś daną diagnozę posiada, czy tej diagnozy nie posiada, bo faktycznie stosując, czy rozmawiając o potrzebach w środowisku zawodowym, które są naturalne, na każdym etapie cyklu życia pracowników, jesteśmy w stanie stworzyć takie środowisko, gdzie każdy jest w stanie o swoich potrzebach rozmawiać, a te mocne strony faktycznie są wspierane.
Czy jakoś technologicznie też można wspierać osoby neuroróżnorodne? Czy są jakieś takie rozwiązania techniczne, praktyczne?
Jak najbardziej. Radek wspomniał troszkę o elementach z biurem, przestrzeni
tak,
biurowej.
Na przykład
dobrym pomysłem jest udostępnienie pracownikom dostępu do słuchawek wygłuszających, które blokują zewnętrzny hałas, albo okularów, które ten nadmiar światła też są w stanie zablokować. Oczywiście są różnego rodzaju narzędzia, które pomagają wspierać osoby neurotypowe. Chociażby w organizacji czy w planowaniu, to dotyczy części statystycznie osób w ADHD, czyli różnego rodzaju planery, kalendarze czy narzędzia, które pomagają w priorytetyzowaniu wątków, ale też uporządkowaniu wątków zawodowych.
Poza apelem o wyrozumiałość i takie otwarcie i naprawdę niestygmatyzowanie, bo to nie jest niczyja wina, tak samo jak płeć nie jest niczyją winą i orientacja seksualna nie jest niczyją winą, narodowość i kolor skóry nie są niczyją winą, tak neurobiostan nie jest niczyją winą, więc Więc tylko apel o to, żebyśmy wszyscy byli dla siebie wyrozumiali, jakkolwiek to brzmi.
I wsłuchiwali się wzajemnie w swoje potrzeby.
Jak wiadomo, kropla drąży skałę. Panowie są tą kroplą, drążą skałę. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas będziemy mieli podobne standardy, jak na przykład w Ameryce czy w Skandynawii, i dla ludzi z neuroróżnorodnością warunki pracy, warunki w społeczeństwie będą takie same i przede wszystkim będzie większe zrozumienie. Bardzo panom dziękuję za... No, za tę inicjatywę i za rodzaj misji, jak powiedział pan Marcin na początku naszego spotkania. No bo któż jak nie my wspólnie.
Dziękuję, będziemy się bardzo starać, żeby tak faktycznie było.
Pan Radosław Mynarczyk i pan Marcin Myśliwczyk, panowie byli moimi państwa gośćmi. Bardzo dziękuję, a przypomnę, rozmawialiśmy dzisiaj o neuroróżnorodności.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Robertowi Malińskiemu dziękuję za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.